Cieszę się, że znowu się widzimy po dość długiej przerwie. W moim życiu sporo się zmieniło. Jak już słyszeliście, jestem pastorem teraz zborów w Skoczowie, który wspólnie z braćmi i siostrami założyliśmy w zeszłym roku. I czuję się u was bardzo dobrze, bo nasz zbór jest jeszcze mniejszy niż wasz na tym etapie. I jakby większość mojej służby spędziłem właśnie w małych zborach, niezbyt dużych, przez jakiś czas tylko w Filadelfii, w tym mega kościele jak na polskie warunki, ale lubię małe społeczności, one są wyjątkowe, a wasza jest jeszcze tym bardziej podobna do naszej, że te drewniane krzesła, drewniano-metalowe też mamy z Filadelfii pożyczone. Jak tu wchodziłem, to myślałem, zaraz, co się stało, ktoś nam zabrał krzesła w międzyczasie? Także Filadelfia pożycza bratnim zborom krzesła i jesteśmy wdzięczni Filadelfii za to. Jak wiecie, prowadzę też Stowarzyszenie Głos Prześladowanych Chrześcijan. Ukazał się ostatnio kolejny numer naszego biuletynu, już 21, więc jest oczko, czas leci. Zachęcam do czytania, tu jest, zostawiam kilka egzemplarzy. Jedna dobra informacja. Już jak wydrukowaliśmy ten biuletyn, okazało się, że brat, o którym tutaj piszemy, któremu groziła kara śmierci, był w Afganistanie w więzieniu, został wypuszczony z więzienia. No, my mieliśmy już wydrukowany biuletyn, co już było zrobić. Tam, gdzie żeśmy wysyłali, to dodaliśmy takie wkładki wydrukowane pośpiesznie, żeby już nie wysyłać do niego listów, ale na pamiątkę zostawiliśmy tą wkładkę z wzorami listów do niego. Także możecie sobie też ją na pamiątkę wziąć. Też jestem pod wrażeniem tego, co Bóg zrobił w kwestii prześladowanych chrześcijan, w kwestii świadomości zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej, bo gdy zaczynaliśmy naszą służbę kilka lat temu, to praktycznie nikt o tym nic nie wiedział. Jak podawałem nazwę naszego stowarzyszenia Głos Prześladowanych Chrześcijan, to wszyscy robili takie wielkie oczy, cóż to w ogóle za głos, co to za nazwa. Nawet wśród chrześcijan mało kto interesował się tym tematem, wiedział. A dzisiaj w polskim Sejmie niedawno powstał parlamentarny zespół do spraw przeciwdziałania dyskryminacji chrześcijan na świecie, składający się z 27 posłów ze wszystkich ugrupowań, które są w Sejmie, więc to jest coś takiego wyjątkowego i oni będą się zajmować głównie tym właśnie, żeby tą sprawą, po to oni powołali ten zespół, żeby tą sprawą się zajmować. Nawiązaliśmy już z nimi kontakt, przesłaliśmy im nasze materiały, zobaczymy, jak dalej się to rozwinie, ale prosimy was o modlitwę w tej kwestii. Minister Spraw Zagranicznych Polski na arenie międzynarodowej, na arenie Unii Europejskiej domagał się o prawa prześladowanych chrześcijan. W styczniu, 20 stycznia Parlament Europejski wydał rezolucję broniącą prześladowanych chrześcijan i czytałem tekst tej rezolucji, on jest też dostępny poprzez link z naszej strony internetowej i powiem wam, że moglibyśmy się podpisać pod tą rezolucją właściwie. Tak bardzo konkretna ona jest, podaje konkretne fakty i jest bardzo stanowcza. Parlament Europejski domaga się od najwyższych władz Unii Europejskiej, żeby zajęła się sprawą prześladowań chrześcijan, żeby kwestię prześladowań chrześcijan brała pod uwagę w negocjacjach z krajami, w których łamane są prawa chrześcijan i innych mniejszości religijnych, żeby nie pomijać tego, żeby myśleć nawet o sankcjach wobec krajów, które łamią prawa religijne. To jest coś zupełnie nowego, to są rewolucyjne rzeczy i chwała Bogu za to. I pamiętajmy, że oprócz modlitw chrześcijan, niejednokrotnie armia rzymska ratowała chrześcijan przed jakimś linczem. Apostoł Paweł przeżył tylko dlatego, że armia rzymska go uratowała, więc mamy pełne prawo oczekiwać, że władza, która oficjalnie opowiada się za wolnością sumienia, czy to władza w Polsce, czy w Unii Europejskiej, rzeczywiście podejmie konkretne działania temu dążące do tego celu. Także ogromnie się z tego cieszymy, że na tak wysokim szczeblu tą sprawą się zajęto. Tym bardziej jesteśmy zachęceni, żeby dalej Bogu służyć w tej kwestii, żeby dalej o tym mówić, dalej o tym informować, zachęcać. My jako chrześcijanie mamy wielki oręż, to jest modlitwa. Tego oręża nie mają władze polityczne, natomiast my go mamy. To jest najważniejszy oręż, modlitwa. I dlatego zachęcam was też do modlitwy, do stałej, takiej rozumnej, strategicznej modlitwy. Żeby ona była strategiczna, to najlepiej korzystać z materiałów, które są dostępne, wiedzieć, gdzie, co się dzieje. Są takie materiały na naszej stronie internetowej, też w biuletynach informujemy o różnych rzeczach, ale właśnie ta nasza strona internetowa gpch.pl, bardzo prosta, gpch.pl, skrót od Głos Prześladowanych Chrześcijan, a PL to skrót od Polska, już jest, albo przez Google można kliknąć nas i znajdziecie. I jest wiele, wiele informacji, są mapy modlitwy, są konkretne tematy do modlitwy i można poświęcić trochę czasu, choćby raz w tygodniu i modlić się strategicznie. To ma ogromne znaczenie i ogromną jest zachętą dla naszych prześladowanych braci i sióstr. Także cóż mogę powiedzieć, nie? Biblia mówi, że jak Pan otwiera drzwi, to nikt ich nie może zamknąć. I widzę, że Pan otworzył szeroko drzwi do tej służby i wierzę, że będzie dalej ją błogosławił. Dziękuję wam też za modlitwy. Dziękuję też, że jesteście tutaj, że możemy razem w ten czwartkowy wieczór, ostatni czwartkowy wieczór tej zimy, chciałem zaznaczyć. To jest wyjątkowy wieczór. Że możemy tutaj razem teraz słuchać Słowa Bożego. Chciałbym, żebyście otworzyli Księgę Sędziów. Rozdział 5. To słowo jest do każdego z nas, ale myślę, że w szczególny sposób moglibyśmy je dzisiaj wieczorem odnieść do małżeństw. Tu widzę, dużo małżeństw jest wśród nas. Jeśli są tutaj małżeństwa, pełne małżeństwa, znaczy w tym sensie, że w tym momencie jesteście tutaj razem jako małżeństwo, to podnieście rękę do góry. Ile jest takich? Raz, dwa, trzy, pięć. Pięć małżeństw, tak? Dobrze, a teraz jeżeli jesteś żonaty lub jesteś mężatką, ale twojego współmałżonka tutaj nie ma, też podnieś rękę razem z tymi, którzy są małżeństwami, są tutaj. Wszyscy podnieście ręce. Nie podnoszą tylko ci, którzy są typowymi singlami. No widzę, że większość, zdecydowana większość, więc możecie to odebrać właśnie w tym kontekście, a ci, którzy są singlami, to dobierzcie się szybko w parę. Tam mam jedną parę, tu mamy drugą. Natomiast i możecie też się do tego odnieść, ale tak na poważnie. To słowo dotyczy każdego z nas, ale chciałbym, żeby zwłaszcza małżonkowie wśród nas odnieśli to do siebie, do swojego osobistego życia, ale także do małżeństwa, do swojej wzajemnej relacji. I chociaż to słowo nie mówi o małżeństwie, ten tekst, który przeczytamy, to jednak mówi o mężczyźnie i o kobiecie, których wiele łączyło i którzy mieli wspólny cel i mieli wiele zrobić dla Boga. I ta pieśń, której fragment przeczytamy, właśnie opiewa ich czyny i wskazuje im właściwy kierunek. To jest rozdział 5 Księgi Sędziów, werset 12. Ocknij się, Deboro. Ocknij się, zanuć pieśń. Inne tłumaczenia mówią powstań. Powstań, Deboro. Powstań, powstań. Wyśpiewaj pieśń swoją. Podoba mi się to. Wyśpiewaj pieśń swoją. Powstań, Deboro, i wyśpiewaj swoją pieśń. A potem czytamy, powstań, Baraku, i poprowadź w niewolę tych, którzy ciebie w niewolę prowadzili. Powstań, Baraku, i poprowadź w niewolę tych, którzy ciebie w niewolę prowadzili. Cóż za niezwykłe wezwanie. Cóż za niezwykłe wezwanie dla chrześcijańskiego małżeństwa. I wybaczcie, że będę się głównie odnosił do relacji małżeńskiej dzisiaj, że będę mówił głównie o małżeństwie, ale zasady, które poruszam, dotyczą wszystkich. Także jeżeli nie jesteś aktualnie w związku małżeńskim, to nie znaczy, że możesz teraz się wyłączyć i pomyśleć, dobrze, to mnie nie dotyczy. Niech słuchają ci inni. Dotyczy to nas wszystkich, ale zwłaszcza chciałbym mówić do małżeństw. Powstań, powstań, Deboro, powstań, pieśń swoją wyśpiewaj. Powstań, Baraku, i poprowadź w niewolę tych, którzy ciebie w niewolę prowadzili. W liście do Efezjan w rozdziale 5, w wersecie 14 czytamy tak. To jest teraz słowo do Debory. Obudź się i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. I o tym właśnie tu jest mowa. O tym, że Debora była w bardzo trudnym położeniu. Przeciwności piętrzyły się z każdej strony. Wrogowie napierali na jej kraj. Barak, który miał być liderem, który powinien był pociągnąć Izrael za sobą, zamiast to uczynić, gdzieś chował się w cień, był niepewny siebie, nie wiedział, co ma zrobić. Sytuacja była coraz gorsza, a Barak, zamiast zostać kolejnym sędzią w Izraelu, zamiast podjąć powołanie, podjąć wyzwanie, jakie Bóg ma dla niego, zamiast naprawdę być mężczyzną, liderem, poderwać naród izraelski do walki, był onieśmielony. Ale nie można było już dłużej czekać. Debora nie mogła już dłużej czekać. Bóg nie mógł już dłużej czekać. I dlatego Pan kieruje te niezwykłe słowa do Debory i mówi do niej: Deboro, powstań! Nie czekaj dłużej na Baraka! Ty powstań! Mam dla ciebie plan, mam dla ciebie zadanie, mam dla ciebie coś bardzo ważnego do wykonania. Chcę, żebyś powstała pełna wiary, chcę, żebyś powstała zwycięska. Chcę, żebyś powstała, mając głębokie przekonanie, iż masz oparcie we wszechmogącym Bogu. Powstań, Deboro! I nie milcz. Ale wyśpiewaj swoją pieśń. I można by powiedzieć, ale jaką pieśń? Na usta ciśnie się skarga, ból, cierpienie, rozpacz, rozgoryczenie, bo przecież Izrael jest uciskany. Izrael przegrywa. Izrael odstąpił od Boga. To prawda. Bóg nie odstąpił od Izraela. Bóg nie odstąpił od Debory. Bóg jest blisko Debory. Bóg kocha Deborę. Bóg ma plan dla Debory. Bóg ma plan dla Debory, który zaszokuje wszystkich. Który zaskoczy wszystkich. Bóg chce obdarzyć Deborę mocą i autorytetem. Bóg chce ją w szczególny sposób namaścić, jak mało którą kobietę w historii Biblii i w historii w ogóle ludu Bożego. I mówi do niej: Deboro, masz coś wyjątkowego w swoim sercu. Może o tym nie wiesz. Może do końca sobie tego nie uświadamiasz. Ale Pan umieścił w twoim sercu pieśń. Nową pieśń. I chciałbym, żebyśmy teraz otworzyli Psalm 40. Psalm 40. Od drugiego wersetu przeczytamy. Piękny, piękny psalm. Myślę, że on obrazuje to, co działo się też w sercu Debory i to, co często dzieje się w sercu wielu z nas. Tęsknię, oczekiwałem Pana. Skłonił się ku mnie i wysłuchał wołania mego. Wyciągnął mnie z dołu zagłady, z błota grząskiego. Postawił na skalę nogi moje. Umocnił kroki moje. I teraz ten pierwsza część czwartego wersetu. Włożył w usta moje pieśń nową, pieśń pochwalną dla Boga naszego. I tę pieśń miała wyśpiewać Debora. I tę pieśń masz wyśpiewać dzisiaj ty i ja. Bóg nas zbawił, Bóg nas uwolnił, Bóg nas uzdrowił, Bóg nas podniósł, Bóg nas podźwignął, postawił na mocnej skale i włożył w nasze usta nową pieśń. Deboro, Bóg włożył w twoje usta nową pieśń. Otwórz usta i śpiewaj, wyśpiewaj swoją pieśń. Nie musisz poddawać się rozpaczy, rozgoryczeniu, bólowi i cierpieniu i zniechęceniu. Możesz iść przez życie śpiewając nową pieśń, bo Bóg ci ją dał. Bóg dał ci ją po to, żebyś śpiewała tę pieśń. Wbrew wszystkiemu, wbrew okolicznościom, wbrew nawet własnym emocjom, śpiewaj nową pieśń. I Biblia wzywa nas w wielu miejscach, abyśmy śpiewali tę nową pieśń. W psalmie 98, w wersecie pierwszym i 96, w wersecie pierwszym i w innych miejscach czytamy o nowej pieśni, jaką mamy śpiewać. Pieśń, która jest nowa każdego dnia. Pieśń o łasce Bożej, o Jego miłosierdziu, o Jego zbawieniu, o Jego miłości, o Jego dobroci, o Jego wielkości. Deboro, masz tę pieśń w swoim sercu, masz tę pieśń w swoich ustach. Śpiewaj ją głośno, śpiewaj ją na swoich dzieci. One muszą słyszeć tę pieśń z swoich ust, bo to jest jedyna nadzieja dla tych dzieci, gdy usłyszą tę pieśń z ust swojej matki. Śpiewaj im, gdy tulisz je do snu. Śpiewaj je, gdy są jeszcze w twoim łonie. Śpiewaj ją, gdy są w kołysce. Śpiewaj ją, gdy uczą się chodzić. Śpiewaj ją, gdy zaczynają iść do przedszkola, gdy potem idą do szkoły, gdy stają się nastolatkami, gdy wchodzą w dorosłe życie. Śpiewaj im tę pieśń. Dzieci, twoje dzieci, największy dar na tej ziemi, jaki Bóg mógł ci dać. Muszą słyszeć pieśń, tę nową pieśń, jaką śpiewa ich mama. Nowa pieśń od Boga. Ten świat musi usłyszeć tę pieśń. Nadprzyrodzoną, niezwykłą pieśń, która pochodzi prosto od Boga. Pieśń, którą z radością potrafi śpiewać nawet najbardziej zbolałe serce. Bo ta pieśń ma wielką moc. I z tą pieśnią idzie uzdrowienie, z tą pieśnią idzie uwolnienie, z tą pieśnią idzie nadzieja, z tą pieśnią idzie pokój. To jest niezwykła pieśń, cudowna pieśń. I Bóg dał nam tę pieśń. Każdemu z nas dał tę pieśń, abyśmy ją śpiewali. I mam wielką prośbę, jak skończymy na zakończenie tego nabożeństwa, zaśpiewajmy ten stary hit chrześcijański. Dzisiaj jest dzień, który dał nam Pan. Mam nadzieję, że będziemy umieć go zagrać, zaśpiewać, że znamy tekst. Można, wiecie, co sobie dzisiaj uświadomiłem? Że to jest najprostsza pieśń, jaką można zaśpiewać, ale mało kiedy stosujemy to, co jest w nim napisane. Nie myślimy tak o dniu dzisiejszym zazwyczaj, że to jest dzień, który dał mi Pan, abym go przeżył śpiewając radosną pieśń, abym się weselił i radował. Bo Biblia mówi, że radość w Panu jest moją siłą, jest moją mocą. Biblia mówi, że radość w Duchu Świętym jest jednym z trzech filarów Królestwa Bożego. Deboro, śpiewaj swoją pieśń. Nie pozwól, żeby ktokolwiek lub cokolwiek wydarło tę pieśń z twojego serca. Zamknęło ci usta. Stłamsiło, zdusiło tę pieśń. Śpiewaj ją. Śpiewaj ją. To jest pieśń zwycięstwa. Pieśń nadziei. Pieśń od Boga. A teraz Barak. Co ten tekst mówi do Baraka? On mówi tak: Baraku, rozpraw się w końcu ze swoim wrogiem. Jak długo będziesz pozwalał, by twój wróg brał cię do niewoli? Jak długo będziesz oglądał w internecie to, czego nie powinieneś oglądać? Jak długo będziesz chodził do miejsc, do których nie powinieneś chodzić? Jak długo będziesz myślał o rzeczach, o których nie powinieneś myśleć? Jak długo będziesz wypowiadał słowa, których nigdy nie powinieneś wypowiadać? Jak długo będziesz wpadał w gniew, choć nie masz żadnego uzasadnienia, by wpadać w gniew? Jak długo będziesz jak fala morska miotana wiatrem? Jak chorągiewka na wietrze? Jak długo będziesz kulał na dwie nogi? Baraku, powstań i poprowadź w niewolę tych, którzy ciebie w niewolę prowadzili. Biblia w liście do Kolosan, rozdziale drugim, gdy mówi o tym, że Jezus odniósł zwycięstwo, triumf nad mocami demonicznymi, to używa obrazu pochodu triumfalnego wodza rzymskiego, który wraca do Rzymu zwycięski i w pochodzie wiedzie jeńców, jakich zdobył w czasie wojny, jakich pojmał w czasie wojny. I Biblia mówi, że w ten sposób Chrystus odniósł zwycięstwo. On już pokonał wrogów, oni już są w tym orszaku jeńców, diabeł, wszystkie demony, to już się wykonało. I Jezus oczekuje, iż to samo zrobimy w naszym życiu, w oparciu o Jego moc, Jego autorytet, Jego zwycięstwo. Najlepszą rzecz, jaką mężczyzna może zrobić dla swojej rodziny, to pokonać swoich wrogów. Nasze żony, nasze dzieci nie są naszymi wrogami. Są największym darem, jaki otrzymaliśmy od Pana na tej ziemi. Naszym wrogiem jest nasza stara, grzeszna natura. Są nasze nałogi, nasze przyzwyczajenia. Złe nawyki. Koledzy ze starego świata. Kobiety, z którymi nigdy nie powinniśmy mieć nic wspólnego. Nawet na nie spojrzeć. Jest taka piosenka. Po angielsku ona brzmi tak. Watch your eyes. Steve Green ją śpiewa. Watch your eyes. One glance can turn into romance. Czyli strzeż swoich oczu. Jedno spojrzenie może zamienić się w romans. Baraku! Nadeszła pora, abyś ze względu na swoją wiarę w Chrystusa, ze względu na powołanie, jakie Ci dał, ze względu na swoją rodzinę, swoją żonę i swoje dzieci, abyś powstał jak prawdziwy mężczyzna i pokonał swoich wrogów, bo masz do tego moc, bo Bóg Ci dał tę moc i przestań znajdować sobie wymówki, że zawsze będziesz taki, jaki byłeś. Nie ma znaczenia, ile lat idziesz za Bogiem, ile lat masz kalendarzowo, możesz pokonać swoich wrogów, nawet jeśli do tej pory tego nie uczyniłeś. Więcej masz. Jak to uczynić? Znowu piękny werset z listu Jakuba nam pomaga. List Jakuba. List Jakuba, rozdział 4, werset 7. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Bardzo często chcielibyśmy, żeby ta trzecia część tego wersetu po prostu już się wypełniła w naszym życiu, ale zaniedbujemy dwie pierwsze. To jest niezwykła obietnica od Boga. Pomyślcie tylko o potędze tych słów, o wielkości tych słów. Biblia obiecuje nam, iż jeśli spełnimy zwyczajnie dwa warunki, dwa, tak jak V, tak jak victory, zwycięstwo, dwa warunki, to sam diabeł będzie musiał uciec przed nami. Nie tylko jakiś zatęchły demon, ale sam diabeł nie będzie mógł się ostać w naszej obecności. Będzie musiał uciec przed tobą. Diabeł, książę demonów, król ciemności, przed tobą będzie musiał uciec. Tak tu jest napisane, czy nie? dlatego Biblia mówi: Baraku, powstań. Izrael Ciebie potrzebuje. Debora Ciebie potrzebuje. Bóg Ciebie potrzebuje. Ale jest tu pewna kolejność. Przeto poddajcie się Bogu. Podporządkujcie się autorytetowi Boga. Najpierw musimy przyjść do Boga, tacy jacy jesteśmy, i powiedzieć: Boże, jestem Twój. Prowadź mnie, uczyń ze mną, co zechcesz. Kształtuj mnie tak, jak chcesz. Udostępniam się Tobie 24/7, czyli 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Jestem Twój. Jestem do Twojej dyspozycji. Daję Ci dostęp do mojego serca, do mojego umysłu, do moich myśli, do moich emocji, do mojego sumienia, do mojej woli, do mojego ciała, mojej duszy, mojego ducha, do wszystkiego, czym jestem, do wszystkich sfer mojego życia, wszystkich dziedzin mojego życia. Oddaję się Tobie, ufam Tobie, całkowicie się Tobie oddaję. Będę przestrzegał Twojego słowa, będę żył zgodnie z tym słowem, ono będzie najwyższym autorytetem. Nie będę się kierował swoimi emocjami, swoimi okolicznościami, a niczym takim. Ciebie postawię na pierwszym miejscu, Twoje słowo postawię na pierwszym miejscu i pozwolę, żeby Twój duch mnie prowadził. I gdy będę zaczynał dzień, będę Ciebie pytał, co mam dzisiaj robić, gdzie mam iść. Jestem Twój. Jeśli chcesz, możesz wypalić znamię niewolnika na moim ramieniu. Albo tak jak było w Starym Testamencie, możesz przekuć mi ucho na znak, że jestem na wieki, na zawsze Twoim niewolnikiem. Jestem Twoją własnością. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. To jest podstawowy warunek. Krzyż Jezusa Chrystusa staje się naszym krzyżem. Umieramy razem z Nim. Nie żyję już ja, ale Pan żyje we mnie. Uznaję ten prosty fakt, że moje ciało jest świątynią Ducha Świętego. Baraku, powstań. Baraku, powstań. Poddaj się pod autorytet Boga. Pozwól, żeby Bóg mógł położyć na Tobie swoją rękę. Tak jak Ojciec na dziecku i prowadzić Cię. Wyciągnij swoją dłoń i włóż do dłoni swojego Ojca w niebie, aby On Cię prowadził. A gdy to uczynisz, gdy rzeczywiście poddasz się Bogu, Jego autorytetowi, nie będziesz bawił się z Bogiem w kotka i myszkę, bo Bóg dokładnie wie, kiedy naprawdę Mu się podporządkowujemy, a kiedy nie. Tu nie chodzi o to, że masz się stać nagle doskonały. Nie. To można porównać do chłopaka, który przychodzi na trening karate. Wszystko, co umie, to tylko boksować się po podwórkowemu. Tak jak z kumplami gdzieś tam się bili. Nic nie umie, tak? Nie umie karate. Nie wie nawet, jak się ustawić. Nic nie wie. Ale przychodzi i mówi tak: Dzień dobry, nazywam się Felek i chcę trenować karate. Przychodzi do niego trener i mówi: słuchaj, ale ja tu rządzę, rozumiem się. Chcesz umieć karate, to się będziesz podporządkowywał wszystkiemu, co ja mówię. Ja mówię, ty to robisz. Jak mówię, że wykonujesz to ćwiczenie, to nie wykonujesz tego ćwiczenia. Jak każe ci stanąć tu, to stoisz tu, a nie tu. I robisz dokładnie to, co ja mówię, tak długo, jak ja to mówię. I wtedy, kiedy są treningi. A jak nie, to lepiej na początku zrezygnuj. I tego od nas oczekuje Bóg. To jest słowo bardziej do mężczyzn, tak mówię, para. Kobiety trochę to inaczej odbierają. Jak mówię do kobiet, to chciałbym powiedzieć, no, że Pani jest usiądzie z Tobą, wszyscy jadą na stole i się z Tobą rozmawiają. Ale ja mówię teraz do Baraka. Ja mówię do mężczyzn, do facetów. Jeszcze nikt nie nauczył się karate, jeśli nie podporządkował się dyscyplinie. Wszystkiego nie podporządkował temu celowi. I nie słuchaj. słuchał trenera. I dokładnie tak ma być w naszym życiu z Bogiem, drodzy panowie. Musimy być twardzi. Zaprzeć się w sobie i powiedzieć: tak, nauczę się tego duchowego karate. Mam już dość tego, że wychodzę wieczorem z domu i te same oprychy napadają mi i tłuką mnie, jak zgnite jabłko. Mam już tego dość, idę na karate, nauczę się i ja im tłukę. I to samo jest w rzeczywistości duchowej. Czy wiesz, że diabeł wysyła swoje oprychy, żeby ci wtłuc? Żeby mnie wtłuc? Wie, gdzie nas złapać, wie, którą drogą idziemy. Wie, jakie są nasze słabe punkty, wie, ilu ma posłać, co mają zrobić, żeby nas zastraszyć, żeby nam ręce opadły, a potem nam wtłuką jak zwykle. Oglądałeś Karate Kid? Fajny film. Zwykły dzieciak, w nieprzyjaznych okolicznościach, wyrzucony ze swojego świata i dostawał w ciry. Pamiętacie, jak zaczął się jego trening? Od rzeczy, które wydawały mu się idiotyczne. Po co to? A potem okazało się, że wszystko było potrzebne. I tak samo jest w naszym życiu z Bogiem. Wiele rzeczy nam się wydaje, a po co to? To pominę. Ta lekcja nie jest ważna. Tego się nie muszę dowiedzieć. To mogę tak po macoszemu potraktować. Ale Biblia mówi coś innego. Baraku, powstań. Baraku, podporządkuj się treningowi, duchowemu treningowi, jaki Bóg ci narzuca. Jaki narzuca twoim oczom, twoim uszom, twoim myślom, twoim emocjom, twoim postawom, twoim wszystkiemu w tobie. Podporządkuj się. Wiesz co? Jak Bóg cię wytrenuje, to wtedy nie bój się. Biblia 366 razy. Nie bój się. Wtedy nie bój się i przeciwstaw się samemu diabłu. Wszyscy uwielbiamy te filmy. Może nie wszyscy, ale myślę, że wszyscy faceci tutaj uwielbiają te filmy. Jak w końcu ten, którego Larry nauczył się jakiegoś kunsztu walki. Wychodzi, wszyscy myślą, co mu przeszło. Nagle jest masakra. I kończy się taki film, wszyscy jesteśmy tacy zadowoleni, szczęśliwi. Wow. Patrzymy na nas rosnących brzuszek, ale tak. Ale w duchowej rzeczywistości. W duchowej rzeczywistości możliwe są do spełnienia wszystkie marzenia, które kiedykolwiek miałeś. Jak wyobrażałeś sobie, jak ten koń w Rogatym Rancho. Kto z was oglądał Rogate Rancho? Fajny film, animowany. Tam był taki koń, głupawy koń. On cały czas sobie wyobrażał, jak to pokonuje wszystkich różnych takich wrogów, oprychów, którzy na niego napadają. On był strasznie głupawy, nic nie miał do tego. Nie wiem, czy jest jakiś mężczyzna na ziemi, który nie wyobrażał sobie tego, że jest jakimś Bruce'em Lee albo kimś tam. Wszyscy go w tym podziwiają. Ta kochana, ta ramiona, ta przeszukana kogoś takiego jak ty. No ale w świecie rzeczywistym to się rzadko spełnia. Ale w duchowym wymiarze to wszystko jest możliwe. Biblia mówi, że Bóg w oparciu o moc działającą w nas. Może uczynić o wiele więcej niż to, co możemy sobie wyobrazić, bo tak można przetłumaczyć ten tekst. Bóg może cię zaskoczyć i zrobić więcej niż twoje najśmielsze marzenia ci odpowiadają. Ale powstań i poprowadź w niewolę tych, którzy ciebie prowadzili. Podporządkuj się Bogu najpierw do bólu. Nie wtedy, kiedy ci się chce, ale zawsze. Aż zdobędziesz czarny pas. A potem nie bój się, tylko wyjdź. Jak podejdzie do ciebie ten sam diabeł. Wiesz, co masz zrobić. I wiesz, co będziesz zaskoczony. Będziesz zaskoczony, gdy zobaczysz, że sam diabeł ucieka przed tobą, nie dlatego, że ty jesteś kimś wielkim, ale dlatego, że poddałeś się komuś wielkiemu i ten ktoś wielki poczucie duchowej walki, duchowego rzemiosła i jesteś w stanie po raz pierwszy w swoim życiu naprawdę pokonać pokusy, słabości, gniew i poprowadzić do zwycięstwa nie tylko siebie, ale swoją rodzinę, cały naród. Was ze szczerego serca życzę. I mam dla was na koniec dobrą obietnicę. Bóg to zwycięstwo nam daje. Zawsze. We wszystkich okolicznościach. Pytanie jest, czy my to zwycięstwo od Boga weźmiemy? I na to pytanie każdy z nas musi sobie już odpowiedzieć sam przed Bogiem.